Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14. Starajcie się o miłość, ale ubiegajcie się też o dary duchowe, zwłaszcza o dar prorokowania. Kto mówi językami, nie mówi do ludzi, ale do Boga. Nikt bowiem tego nie rozumie, bo mówi rzeczy tajemnicze. Ten zaś, kto prorokuje, mówi po to, aby ludzi zbudować, zachęcić i pocieszyć. Kto mówi językami, buduje siebie samego. A kto wygłasza proroctwa, buduje Kościół. Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, ale jeszcze bardziej pragnę, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba że tłumaczy je ku zbudowaniu Kościoła. Bracia, gdybym przyszedł do was i mówił językami, czy mielibyście z tego pożytek, jeżeli w tym, co mówiłem, nie byłoby objawienia, wiedzy, proroctwa lub nauki? Podobnie jak z instrumentami muzycznymi. Jeśli nie można rozróżnić tonów, które wydają flet lub cytra, kto zrozumie, co na nich jest grane? Albo gdy trąba wydaje nieznany sygnał, kto przygotowuje się do wojny? Tak samo jest i z wami. Czy ktoś z was zrozumie, gdy będziecie mówić niezrozumiałym językiem? Na wiatr będziecie mówić. Weźcie przykład z różnych rodzajów dźwięków istniejących na świecie. Każdy coś oznacza. Jeśli jednak nie rozpoznaję znaczenia dźwięku, to jestem obcy dla mówiącego, a on jest obcy dla mnie. Skoro więc gorliwie ubiegacie się o dary duchowe, starajcie się o bogactwo takich darów, które służą budowaniu Kościoła. Dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli, aby umiał je tłumaczyć. Gdy modlę się językami, duch mój wprawdzie się modli, ale mój umysł nie odnosi korzyści. Co więc mam robić? Będę modlił się duchem i będę modlił się umysłem. Będę śpiewał duchem i będę śpiewał także umysłem. Jeśli wielbisz Boga jedynie w duchu, to jakże człowiek niewtajemniczowy odpowie amen na twoje dziękczynienie, skoro tego nie rozumie? Ty wprawdzie wspaniale składasz dziękczynienie, ale drugiego to nie buduje. Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. W kościele jednak wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, by innych pouczyć, niż 10 000 słów w jakimś niezrozumiałym języku. Bracia, nie bądźcie dziecinni. Owszem, wobec zła bądźcie jak niemowlęta, ale w myśleniu bądźcie jak ludzie dojrzali. W prawie jest napisane: obcymi językami i wargami obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak mnie nie posłuchają, mówi Pan. Tak więc mówienie językami nie jest znakiem dla wierzących, lecz dla niewierzących. Prorokowanie natomiast nie jest dla niewierzących, lecz dla wierzących. Jeśli więc zgromadzi się cały Kościół i wszyscy będą mówili językami, a przyjdą także jacyś ludzie niewtajemniczeni albo niewierzący, to czyż nie powiedzą, że jesteście szaleni? Jeśli natomiast wszyscy będą prorokowali, a przyjdzie jakiś niewierzący albo niewtajemniczony, to zostanie przez wszystkich pouczony i oceniony i zostanie ujawnione to, co skrywa jego serce. Wtedy upadnie na twarz, odda cześć Bogu i wyzna: naprawdę pośród was jest Bóg. Chodzi więc o to, bracia, że każdy ma jakiś dar śpiewu, nauczania, objawiania Bożych tajemnic, języków, tłumaczenia języków. Kiedy się gromadzicie, niech one wszystkie służą wzajemnemu budowaniu. Gdy mówicie językami, niech mówi 2 albo najwyżej 3 na przemian, a 1 niech tłumaczy. Gdy jednak w kościele nie ma tłumacza, to niech milczą, niech sami mówią do Boga. Podobnie niech przemawia 2 albo 3 prorokujących, a pozostali niech to rozważają. Ale jeśli ktoś inny z zasiadających otrzyma jakieś objawienie, wtedy ten pierwszy niech zamilknie. Potem kolejno wszyscy możecie prorokować, aby wszyscy zostali pouczeni i doznali pociechy. Niech prorokujący nie nadużywają darów duchowych, ponieważ Bóg nie jest Bogiem zamętu, lecz pokoju. Tak jak to jest między świętymi we wszystkich kościołach, kobiety w kościołach niech milczą, bo nie pozwala im się mówić. Tak zresztą stanowi prawo. Jeśli chcą się czegoś nauczyć, to niech w domu pytają swoich mężów. Nie wypada przecież, żeby kobieta mówiła w kościele. W końcu czy to od was wyszło słowo Boga, czy tylko do was przybyło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub ma inny dar duchowy, niech uzna, że to, co pisze, jest przykazaniem Pana. Jeśli ktoś to zlekceważy, sam będzie zlekceważony. Bracia, ubiegajcie się więc o dar proroctwa i nie zabraniajcie mówić różnymi językami. Wszystko jednak niech odbywa się godnie i w ustalonym porządku. Moi drodzy, to jest taki rozdział bardzo praktyczny, gdzie Paweł, że tak powiem, zajmuje się pewnymi sprawami, które były w tamtych wspólnotach. Myślę, że nie wszystkie możemy odnieść, chociaż bardzo wiele tak, do naszych dzisiejszych czasów. Myślę, że wiele wspólnot charyzmatycznych powinno korzystać z tego rozdziału. Tutaj tylko chciałbym dwie rzeczy. Jedna uwaga. Jeżeli chodzi, kochani, o te oczywiście kobiety, które mają milczeć w kościołach, to jest naprawdę wyraz tamtego czasu i to nie jest słowo, jakby powiedzieć, objawione. To nie jest tak, że to jest jakieś wezwanie Pisma Świętego, żeby kobietom odbierać głos. Nie, no to jest pokłosie tego, że Paweł żył w takim, a nie innym czasie i miał takie myślenie, jakie miał. Bardzo wiele z tego myślenia zostało przekształcone przez Ewangelię, no ale jak widać, nie wszystko. Więc tym się proszę nie sugerować, że to jest, nie wiem, jakaś nauka, gdzie trzeba kobietom odbierać głos. Nie, to nieprawda. Natomiast druga rzecz, kochani, myślę, najważniejsza. Zobaczcie, że w całym tym rozdziale, pomijając jakby praktyczną wersję tego, nie, bo Paweł mówi o konkretnych darach, o konkretnych charyzmatach, tak naprawdę Paweł stosuje jedną regułę. Mówi, znacznie ważniejsze i lepsze, i pożyteczniejsze, i większe, i wyższe, i świętsze jest wszystko to, co służy komuś, a nie tobie. To nie znaczy, że rzeczy, które tobie służą, są złe. Nie, Paweł nie mówił, że to, co służy tylko tobie, jest złe. Tylko mówi, że najpierw trzeba szukać tych, które służą innym. Kochani, tutaj takie proste pytanie do was na modlitwę. Pomyślcie, o co się modlicie do Pana Boga, o jakie rzeczy. I spróbujcie tam popatrzeć, ile z nich dotyczy tak naprawdę tylko was, tego, że wy czegoś chcecie dla siebie, bo ma wam być w czymś lepiej. I uwaga, to nie znaczy, że to jest coś złego. Tylko ile jest takich rzeczy, a właśnie, a ile jest takich, gdzie chodzi o kogoś innego? I nie chodzi mi tylko o to, że modlicie się za kogoś. Tylko chodzi mi o to, czy prosicie dla siebie o rzeczy, dzięki którym nie wy będziecie zyskiwać, ale inni będą zyskiwać. Paweł mówi, najważniejszym myśleniem chrześcijanina jest zawsze myślenie ku komuś. O tym, jak mogę służyć innym. Nie negując siebie, broń Boże. Nie negując tego, że ja potrzebuję też dla siebie. Ale pierwsze jest jednak to, żeby służyć. Pomyślcie o tym na modlitwie.